To oczywiście trzech tenorów. Piękne głosy w naszym, może nie w studiu, ale przy telefonie. Czwarty tenor, Ryszard Czarnecki. Dzień dobry panu, prosto z Dubaju.
No blisko, prawie ma pan rację, ale prosto z Bahrajnu, ze stolicy Bahrajnu, Manamy, gdzie jestem wraz z delegacją prezydium naszej grupy politycznej, europejskich konserwatystów i reformatorów w Bahrajnie, a więc w kraju bardzo prozachodnim, proamerykańskim i walczącym w zasadzie na co dzień z własnymi fundamentalistami, a muzułmańskimi wspieranymi przez Iran.
O Bliskim Wschodzie już za moment, ale czy europejscy reformatorzy i konserwatyści rozmawiają o wyborach we Włoszech? Czy to może zmienić tą układankę europejską, która w tej chwili służy do tego, by tutaj dyscyplinować Polskę?
Dzisiaj nie, chociaż jest to bardzo wyraźny i ciekawy sygnał, ale na pewno może to być część, mam nadzieję, istotnych zmian, które dokonają się w Unii Europejskiej w końcu maja przyszłego roku, gdy odbędą się wybory europejskie, no, które będą poprzedzały wybory nowej Komisji Europejskiej. Zwycięstwo ruchu pięciu gwiazd, a więc formacji, która w Parlamencie Europejskim jest, można powiedzieć, na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, jest wśród takich deklarowanych eurosceptyków. Ciekawostka. To, że oni są właśnie tam, to była decyzja nie tyle kierownictwa partii, co odbyło się w 2014 roku, po tym jak już do Parlamentu Europejskiego weszli w się 14 europosłów, było się głosowanie w internecie wśród ich członków we Włoszech i sympatyków. Mieli do wyboru frakcję liberałów, frakcję naszą, konserwatystów reformatorów i eurosceptyków, no i wybrali eurosceptyków. Są bieżącą większością, ponad 80% głosujących głosowało za tym, żeby poszli do eurosceptyków. Ja mówię o tym, ponieważ trochę to jest taka uchwalenie demokracji bezpośredniej, jak widać. Natomiast oni mają tak naprawdę jeden postulat. Mają jeszcze wiele, ale taki jeden główny, to jest wyjście Italii ze strefy euro. To jest kolejny bardzo ważny sygnał i to dane w trzecim do wielkości kraju Unii Europejskiej, jakim jest Italia, że te duże społeczeństwa Unii Europejskiej mają powoli albo coraz szybciej już dosyć tej eurobiurokracji i też dosyć tych projektów kosztownych dla ich społeczeństw, dla ich narodów, jak strefa euro, która była, okazała się być korzystna dla tych krajów najbogatszych, typu Niemcy, Holandia, ale bardzo zła z punktu widzenia ekonomicznego właśnie dla krajów Europy Południowej, jak Włochy, Portugalia, Hiszpania, Grecja czy Cypr.
Czy to znaczy również przezmianę pewnego dyskursu w Europie? No bo głównym postulatem Włoch na przykład wobec Polski jest to, byśmy przyjęli imigrantów, którzy tam u nich siedzą w obozach i są zarejestrowani, ale my nie jesteśmy w stanie potwierdzić ich tożsamości. Czy nowe władze Włoch będą ten postulat bardziej forsować, czy mniej?
Po pierwsze, to zobaczymy, jakie te nowe władze będą, ponieważ według wstępnych szacunków wynik ruchu pięciu gwiazd, którym kieruje pan Di Maio, ale jego ojcem chrzestnym, że tak to określę, skoro o Włoszech mówimy, jest Beppe Grillo, komik, komedian, jak niektórzy mówią, no ale jak widać skuteczny polityk. Otóż ten ruch uzyskał więcej głosów niż przypuszczano, a koalicja centroprawicowa Berlusconiego, Forza Italia, dawna Lega Nord, Salviniego i również trzecia formacja, już taka najbardziej prawicowa, Fratelli, bracia Włosi, w sumie uzyskały no, więcej niż, prawdopodobnie więcej niż Ruch Pięciu Gwiazd, chociaż mniej niż oczekiwano. Spodziewano się około 35%, co najmniej jest trochę powyżej 30%, ale to oznacza, że prawdopodobnie Ruch Pięciu Gwiazd będzie musiał wejść do rządu. Bo trudno sobie wyobrazić, może coś się zdarzało, zdarzały się takie sytuacje w naszej regionie Europy, na Słowacji i w Czechach, gdzie partia, która wygrywała wybory, była autowana i była poza rządem. No, we Włoszech to się pewnie nie zdarzy. Ale zadając takie pytanie, nie. Nie ma pan racji, ponieważ no, w interesie narodowym Włochów jest, należy, jest wypchnięcie tych imigrantów poza Italię i będą robić wszystko, żeby tak się stało. Nawet powściągliwy wobec Polski, zupełnie inaczej niż Martin Schulz, obecny przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani. W zasadzie można powiedzieć, raz Polskę skrytykował, nie za praworządność, bo to jest polityk realistyczny, ale właśnie w kwestii imigrantów, no bo rzeczywiście jego ojczyzna na skutek Bożego graficznego, ale też właśnie polityki imigracyjnej chyba błędnej, no w tej chwili dusi się od zamiaru imigrantów do ogólnie muzułmańskich. I obecnie kto będzie we Włoszech rządził, będą chcieli tego problemu się pozbyć. W związku z tym to nie oczekuje jakichś specjalnie zmian, natomiast no, na pewno skoro dopiero trzecie miejsce zajmuje rządząca Lewica, to oznacza, że te nurty takie euroentuzjastyczne, te bardzo prounijne, no wyraźnie przegrywają. W tej koalicji lewicowej była również formacja Europa Plus, były komisarz M. Bonino, do która to partia w ramach koalicji uzyskała około 1%. Tak? Tak pokazuje, że generalnie Włosi jako społeczeństwo, jako naród bardzo wyraźnie przechodzą w kierunku takiego kursu pomiędzy eurorealistycznym a eurosceptycznym, ale to też oznacza, że ta nowa Unia Europejska po maju przyszłego roku, po wyborach europejskich, będzie bardziej szła w kierunku Europy narodów, w kierunku Europy państw narodowych, a nie w kierunku jakichś oszalałych, ideologicznych projektów lewicowo-liberalnych czy lewackich.
Tyle na temat Europy. No to teraz jeszcze Bliski Wschód, gdzie pan poseł w tej chwili przebywa. Tam czuć napięcie związane z wzajemnymi relacjami Izraela i Iranu?
Gdy pan powiedział, żebym odpowiedział na to krótko, to powiedziałbym, że bardzo krótko nie, a krótko w ogóle nie. To nie był temat żadnych rozmów z tej perspektywy, prawdę mówiąc, dla Bahrajnu, który jest to bardzo pozachodni, proamerykański, który ma cały czas silne związki z Wielką Brytanią, która przecież przez półtora roku tutaj była to część ich strefy wpływów, aż do uzyskania niepodległości na początku lat 1990. To jest państwo, które zmaga się z innym problemem. Dlatego państwa nie jest wrogiem Izrael. Dlatego państwa problemem są fundamentaliści muzułmańscy, szyici, którzy organizują zamachy na policjantów, którzy już parokrotnie wywoływali no, zamieszki lub powstania wręcz, którzy bojkotują wybory, których grupowania są rozwiązywane, delegalizowane. I tutaj widać na przykładzie Bahrajnu, że jedność świata arabskiego jest fikcją, to mit. Tak naprawdę Arabowie, muzułmanie no, zwalczają siebie dosyć energicznie, co nie oznacza, że rezygnują, przynajmniej ich część, mówię o tych radykałach, fundamentalistach czy terrorystach, rezygnują z prób, no, intensywnych prób atakowania chrześcijańskiej Europy czy chrześcijańskiego Zachodu.
Czy na Bliskim Wschodzie słychać jakiekolwiek echa polsko-izraelskiego sporu? I to będzie ostatnie pytanie dzisiaj.
prawdę mówiąc, w moich rozmowach dotychczasowych, a rozmawiałem, mieliśmy z wiceprzewodniczącym jednej izby parlamentu, z wiceprzewodniczącym i szefami komisji drugiej izby parlamentu, Szury, z wiceministrem spraw zagranicznych, z ludźmi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, walkę z terroryzmem. Ten temat się nie pojawił, ale powiem panu więcej. W tej delegacji prezydium, mówię jako członek prezydium naszej frakcji, są ludzie różnych narodowości, jest Brytyjczyk, jest Holender, jest Duńczyk, jest Niemka, jest Łotysz i Bułgar. Żaden z nich na ten temat ze mną nie rozmawiał. Więc to jest, zacytuję już na koniec naszej rozmowy, jak rozumiem, takie powiedzenie, które ponad ćwierć wieku temu zostało użyte przez pierwszego ambasadora niepodległej Polski w USA na początku 90. pana Kryminarza Dzielenowskiego, byłego dziennikarza, który napisał, że Polska bynajmniej nie jest pępkiem świata, ale też na szczęście nie jest dorosłym robaczkowym świata. To nie jest tak, że te napięcia, kryzys, czy napięcia może lepiej powiedzieć, między Warszawą a Tel Awiwem, one powodują, że wszyscy tym żyją. Tak po prostu nie jest.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to wyjaśnienie. Przyda nam się na pewno w dalszej części naszego poranka. Ryszard Czarnecki, dziś z Bliskiego Wschodu, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy, a my, proszę państwa, no skoro, jak się okazało, nie jesteśmy tutaj pępkiem świata, dla mnie osobiście to wiadomość dość zdumiewająca, to posłuchamy kolejnego ultra włoskiego utworu, który jest na naszej dzisiejszej playliście, i pytanie, kiedy ci imigranci z Syrii, którzy przyjechali z Afganistanu albo Erytrei, będą śpiewać tak. To było o prawdziwym Włochu, a u nas prawdziwy Polak, Michał Kędzierski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, to jest młody think tank, a z Włoch przenosimy się do Niemiec. Tam ile to po wyborach minęło? 5 miesięcy? 6 dni?
Tak, dokładnie tak.
I będzie wreszcie koalicja, i to słaba.
Na pewno osłabiona, szczególnie w porównaniu z wynikami, które te partie osiągnęły jeszcze ponad 4 lata temu właśnie w wyborach. I zarówno HDC, czyli CDU-CSU, jak i socjaldemokraci, czyli SPD, w tych wyborach wrześniowych osiągnęli dużo słabsze wyniki. Obie te partie, w sumie 3 partie, bo to CDU-CSU też są oddzielnymi partiami, wszystkie te 3 partie osiągnęły wynik o około 20% niższy niż ten sprzed 4 lat, czyli straciły 1/5 swojego elektoratu. I właśnie te partie, jak to się w Niemczech uważa, zostały też ukarane za ten sposób prowadzenia polityki przez 4 lata. I teraz przez to, że kanclerz Angeli Merkel nie udało się zbudować koalicji z liberałami i z zielonymi, musiały te partie znowuż usiąść do stołu i porozumieć się, zbudować nową koalicję, no tak naprawdę z przymusu.
Słowa, którymi przykrywa się fakty, no to powiedzmy, co zadecydowało o tym, że Niemcy przestali ufać Angeli Merkel i SPD?
No na pewno tutaj kryzys migracyjny z 2015 roku odegrał bardzo dużą rolę, bo to był ten punkt przełomowy. Jeszcze do lata 2015 roku Angela Merkel cieszyła się bardzo wysokim poparciem, nawet blisko 70%, a jej partia CDU blisko 40% poparciem. Kryzys migracyjny sprawił, że Niemcy stracili zaufanie do Angeli Merkel w tym sensie, że do tego czasu ona była taką opoką, gwarancją stabilności, przewidywalności, a kryzys migracyjny sprawił, że Niemcy stracili to poczucie, że kraj jest w pewnych rękach.
To teraz kraj nie jest w pewnych rękach, ale zdecydowali się oddać po raz kolejny w ręce tej partii, chociaż największą zagrożeniem dla rządzącej koalicji są kolejne wybory. Mówi się o tym, że to jest ostatnia kadencja Angeli Merkel. Czy w tej kadencji będzie jakaś szansa na rozwiązanie problemów, które bolą migracyjnego chociażby?
Znaczy się, na pewno chadecy dążą ku temu, żeby przede wszystkim zastopować napływ imigrantów i zadbać o tych, którzy są już tam na miejscu, żeby znaleźć im jakby, żeby stworzyć dla nich warunki do życia, żeby nie stwarzali problemów dla Niemców i dla kraju w ogóle.
Ewentualnie wysłać ich do Polski, żeby u nas sprawiali problem.
Z Niemiec nikt nie planuje w przenoszenia imigrantów do Polski. Cała kwestia wokół kwot dotyczy tych migrantów, którzy są w Grecji i we Włoszech.
Którzy dążą do Niemiec, Austrii, Szwecji, Danii.
No to też wiadomo,
krajów.
Że Niemcy będą starali się rozwiązać ten problem globalnie na poziomie w Unii Europejskiej.
Czyli wyślą ich do nas, to będzie to globalne rozwiązanie.
No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno w jaki sposób chcą ten problem rozwiązać, który wtedy narósł w 2015 roku.
Czy w niemieckiej polityce nastąpiła jakiś moment zastanowienia się? Nie wiem, czy pamięta pan rok 2015, ale wtedy dowiadywaliśmy się tutaj w Polsce, że jesteśmy okropnymi nacjonalistami. Nie chcemy pomóc biednym ludziom, którzy przed wojną uciekają z Syrii. I to jakby bez względu na rozliczne dowody, że oni absolutnie nigdy nawet w życiu w żadnej Syrii nie byli. Są owszem muzułmanami, ale z Nigerii, ale z Erytrei, ale z Afganistanu. Nie da się przez Syrię przejechać z Erytrei albo z Afganistanu do Europy.
Znaczy, z całą pewnością w bardzo dużą część tej fali migracyjnej stanowili po prostu migranci zarobkowi, czy też po prostu szukający lepszego życia. Natomiast nie można jednak zapominać o tym, że w tej fali migracyjnej znajdowała się też bardzo duża grupa ludzi w Syrii, właśnie uciekających przed wojną, tak samo z Iraku.
No, ale to też nie byli ci, których nie było stać na ucieczkę, to nie byli ci, którzy siedzieli w obozach i nikt się nimi nie interesował, poza jakimiś organizacjami, które dawały im miskę ryżu, tylko to byli młodzi, wypasieni chłopcy, którzy mieli pieniądze albo od rodzin, albo od jakichś organizacji, albo od swoich organizacji terrorystycznych, by przejechać, opłacić przejazd do Europy.
W jakiejś części na pewno tak. Też wiele historii wskazuje na to, że rodziny wysyłały po prostu młodych mężczyzn po to, żeby się zaaklimatyzowali, stworzyli warunki do tego, żeby potem sprowadzili rodziny. Pamiętajmy, że w Niemczech między innymi było jeszcze takie prawo do 2016 roku, które umożliwiało uchodźcom sprowadzanie rodzin. Mhm. To prawo zostało zawieszone zresztą właśnie na z inicjatywy kanclerz Angeli Merkel i chadeków.
Z Niemiec dochodzą zdumiewające informacje na temat na przykład Arabów, którzy sprowadzają sobie drugie i trzecie żony ze swoich krajów osiedlenia. No i one tutaj przyjeżdżają na prawie żon, więc nagle się okazuje, że szariat jak najbardziej jest obowiązujący również za naszą zachodnią granicą.
No, tak jak wspomniałem, w 2016 roku zostało zawieszone prawo do sprowadzania rodzin. Także na ten moment to jest niemożliwe, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że w Niemczech faktycznie Arabowie mogą mieszkać z trzema żonami. Tego się wykluczyć absolutnie nie da.
Tego się wykluczyć absolutnie nie da. Polityczne konsekwencje, bo to jest dla nas interesujące, rola Niemiec w Unii Europejskiej. To jest ten silnik, który będzie Unię Europejską pchał do przodu?
No ten silnik dostał zadyszki w ostatnich 5 miesiącach właśnie przez to, że Niemcy nie byli w stanie stworzyć rządu. Ten rząd teraz też będzie mocno osłabiony wskutek właśnie tych wszystkich wydarzeń, o których na początku rozmowy wspomniałem. Cieszę się słabym poparciem, jeszcze słabnącym. Socjaldemokraci jeszcze mają słabsze poparcie niż jeszcze 5 miesięcy temu, ale w końcu Niemcy wygląda na to, że za 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, 14 marca dokładnie, Angela Merkel ma być oficjalnie wybrana na kanclerza. Dostaną wtedy Niemcy już oficjalnie rząd. I Niemcy czekali na to między innymi właśnie po to, żeby wspólnie z Francuzami podjąć tą rękawicę zrzuconą im przez Emmanuela Macrona, bo pamiętajmy o tym, że Niemcy nie wszystkie pomysły prezydenta Macrona popierają, ale nie mogą w żadnym wypadku pozostawić tego pola Francuzom. Chcą współkształtować przyszłość Unii Europejskiej, tą reformę Unii Europejskiej i to też jest pora dla nas, to też jest pole do współpracy dla nas, dla Polski. Bo możemy rozgrywać w pewnym sensie te interesy, które te rozbieżne interesy, z którymi mamy do czynienia właśnie między Francją a Niemcami.
No to proszę powiedzieć, gdzie jest, jakie to są rozbieżne interesy, jak możemy tutaj zagrać?
A Francuzi na przykład dążą do tego, żeby stworzyć oddzielny budżet dla strefy euro i do tego właśnie, żeby z Niemiec wyciągać dodatkowe kwoty pieniędzy, miliardy na to, żeby inwestować w takie kraje właśnie jak Francja, jak Włochy, jak Grecja, żeby spowodować, żeby tamte gospodarki wskutek inwestycji europejskich mogły trochę przyspieszyć, czyli trochę odciążyć tak naprawdę południe Europy. W tym sensie Polska zawsze stała po stronie Niemiec i tej północy europejskiej, czyli tych stabilnych finansów, konsolidacji pewnych budżetów. Także tutaj jesteśmy na pewno sojusznikami. Powinniśmy być sojusznikami. Mhm. I w ten sposób, popierając Niemcy na przykład tej kwestii, możemy naciskać na to, nalegać na to, żeby Niemcy poparły nas w innych sprawach. Na przykład kwestii pracowników delegowanych. To też jest kwestia jeszcze nie do końca rozwiązana. Możemy tutaj szukać sojuszników właśnie w Berlinie.
W jakich jeszcze sprawach możemy szukać tych sojuszników? No dla nas istotne, proszę bardzo. Pierwsze z brzegu jest kwestia Nord Streamu 2 i tutaj absolutnie sprzecznych interesów niemieckich z interesami Europy Środkowej. Co prawda w niemieckiej prasie pojawiają się na uboczu gdzieś informacje, że to może niekoniecznie jest europejska solidarność, jeśli się kraj silniejszy zostawia w polu kraje słabsze i ich kosztem zamierza zbudować sobie gospodarczą przyszłość, ale no wydaje się, że tutaj interesy niemieckich przedsiębiorstw będą również interesami niemieckiego państwa.
No, z całą pewnością tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że to jest projekt nie czysto gospodarczy, jak to przedstawia kanclerz Angela Merkel, tylko polityczny, bo gazociągów nie buduje się tak po prostu. To musi być projekt wspierany przez państwo i w tym przypadku nawet nie jedno państwo, tylko cały szereg, w tym takich gigantów na naszej arenie politycznej, tej europejskiej, jak Niemcy i Rosja. To jest na pewno duży problem możemy mieć to za złe Niemcom, że wymagając solidarności na przykład w kwestii migracyjnej, nie wykazują się solidarnością w kwestii energetycznej, mimo tych zarzutów, które przecież stawiamy w naszej części Europy od 2005 roku, kiedy wymyślono pierwszą nitkę gazociągu Nord Stream.
Nie, i wydawało się, że zajmie dziesięciolecia budowa, a tymczasem już działa i będzie szykowana druga. I to są takie realia, taki sprawdzian, tak? Na ile niemieckie słowa mają pokrycie w faktach.
No w tym przypadku niestety nie wyszło tak, jak wyszło i nie byliśmy w stanie, tak jak i inne kraje Europy Środkowej, nie tylko Europy Środkowej, zablokować tego projektu. To na pewno uderza w nasze interesy, bez dwóch zdań.
I Niemcy to wiedzą. Możemy takich projektów policzyć całą masę. Na przykład kwestie pakietu zimowego, to jest kwestia opalania węglem i dwutlenku węgla, no i tak dalej, i tak dalej. Jest tego trochę.
Niemcy sami się nie wywiązują ze swoich zobowiązań co do węgla. Także tutaj trochę hipokryzji się też wkrada w ich postępowanie.
Będziemy więc przyglądać się działalności rządu pani Angeli Merkel. No i zobaczymy. Zygmunt Gabriel zostanie szefem niemieckiego MSZ-u?
Raczej nie.
Raczej nie. Kto będzie?
Będzie to duże zaskoczenie, jeśli mimo tych wszystkich animozji, które narosły między nim a obecnym szefostwem SPD, on zostanie wybrany jako minister spraw zagranicznych.
No to kto będzie tym zbawcą, pana zdaniem?
Zbawcą, to jest trochę za dużo powiedziane. Jest kilka nazwisk na liście. To może być Heiko Maas, czyli dotychczasowy minister sprawiedliwości, to może być Katarina Barley, która sama się ostatnio określiła jako taka Wunderwaffe, czyli wspaniała broń, uniwersalna broń w socjaldemokratów. To może być w końcu też obecny wiceprzewodniczący Bundestagu, czyli Thomas Oppermann.
No i taka giełda nazwisk, proszę państwa, nie tylko w polskiej prasie, ale też w niemieckiej trwa. Czy to ma jakiś związek, czy jeden, czy drugi będzie na nas naskakiwał i mówił, że jesteśmy nietolerancyjnymi, po prostu nazistami? Czy to jest jakaś różnica dla nas? Zobaczymy. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Michał Kędzierski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, był naszym gościem.